godzina 20. Czujemy się podekscytowani, bo dawno tego nie robiliśmy.
No właśnie, bardzo się cieszymy, bardzo, bardzo, że możemy się łączyć, bo mamy takie poczucie, że chociaż się nie widzimy, to jesteśmy pewni, że sercem jesteście z nami, a my z wami i że miłość jest obecna.
Monika i Marcin Gajdowie, jest z nami realizator Jacek Gałkiewicz, a przy okazji jeszcze nasz nowy domownik kanarek o imieniu Ptasiek, który jest z nami od wczoraj i może go nawet chwilami będziecie słyszeć, aczkolwiek jest w drugim pokoju.
Na razie dopiero się uczy śpiewać, więc jeszcze go tak za bardzo nie słychać.
Po nocy kanarki nie śpiewają. Za chwilę zaczniemy modlitwą, jeszcze chwilę na zebranie się nas wszystkich. Chcemy objąć modlitwą nas wszystkich, którzy jesteście z nami teraz, ale również tych wszystkich, którzy połączą się z nami później, słuchając nagrań. Chcielibyśmy w tej audycji, w kolejnych zanurzyć się, pochylić się nad tajemnicą Eucharystii. Piękny temat, odważny też temat. Dlatego potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, byś umieścił nas w sercu Kościoła, byśmy stali się wspólnotą w Kościele, byśmy stali się Kościołem. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś rozświetlał nam te słowa Pisma, żebyś rozświetlał nam nasze serce, żeby to, co usłyszymy, odbiło się w naszych sercach echem, odpowiedzią, żebyśmy zrozumiawszy mogli za tym podążać. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Zatrzymaj nas, byśmy w tej chwili, gdy słuchamy, byśmy byli cali słuchaniem, byśmy byli wewnętrzni, byśmy łagodnie skupieni na Tobie, byśmy zatrzymali potok naszych własnych myśli, roztargnień, rozproszeń, lecz byśmy byli sercem przy sercu. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, też pomóż nam być małymi i pokornymi. Pomóż nam nie chcieć wiedzy dla wiedzy. Otwieraj nasze serca, otwieraj je po to, abyśmy mogli żyć miłością, abyśmy mogli stawać się Eucharystią. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Tobie również, Maryjo, zawierzamy naszą fundację Teozis, zawierzamy Ci te audycje, wszystko, co robimy, byśmy byli ciałem Chrystusa w jedności z całym ciałem. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Tereso, Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módl się za nami.
Ponieważ w zasadzie chcę się dzielić Słowem Bożym, nie będziemy kończyli tej modlitwy, lecz niech trwa. Poproszę Cię, Monika, żebyś przeczytała nam Ewangelię, z której będziemy czerpali natchnienie, źródła przez najbliższy czas i przez najbliższe audycje.
Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, od wersu 13 do 35. Łukasz 24, 13. Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jedynym z przybywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: o czym? Wtedy mu powiedzieli: o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A my mieliśmy nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział: o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego cierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go. Lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba.
Oto słowo Pańskie. Trochę inna audycja niż zawsze, może niech się przyzwyczailiście, bo zasadniczo będę mówił ja, czyli Marcin. Monika może coś dopowie.
Wysłuchaliśmy pięknego fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza i na samym początku tego naszego spotkania i kolejnych chciałbym powiedzieć, że moim celem jest takie bardzo pokorne podzielenie się moim własnym przeżyciem, przeżywaniem tego tekstu w kontekście Eucharystii. Nie jest moim celem przeprowadzanie jakiejś kompletnej egzegezy tego tekstu. Jest naprawdę wiele wspaniałych opracowań i można do nich sięgnąć. Korzystając z internetu na pewno je znajdziemy, ale chciałbym się po prostu z wami podzielić poruszeniami mojego serca. Chcę mówić dzisiaj i w następnych odcinkach o moich własnych tęsknotach, moich przeżyciach odnośnie Eucharystii i Kościoła, wychodząc od tego tekstu, nie trzymając się go jednak kurczowo. Nie będą to więc spotkania naukowe, w których będę się silił na to, żeby korzystać z jakichś bardzo dobrych słowników, choć zaglądałem. I na pewno też nie będzie to, od razu mówię, pełna refleksja o Eucharystii. Zresztą chyba ktoś szalony miałby odwagę powiedzieć, że przeprowadził pełną refleksję. Mamy do czynienia z tajemnicą, więc nikt z nas tej tajemnicy do końca nie zgłębi. Ja oczywiście Również nie mam takiego zamiaru. Chcę się podzielić tylko niektórymi aspektami tego, co jest dla mnie osobiście istotne i może kogoś to ubogaci. Nazwa naszego cyklu Droga do Emaus, ikona Eucharystii wskazuje też na moje podejście do tego tekstu. Mamy Ewangelię Łukasza, która jest, ten fragment jest rzeczywiście ikoną. Ikona nie ma zamiaru przekazać treści historycznej, choć oczywiście ma walor historyczny. Natomiast ikona posługuje się językiem symboli. Te symbole może odczytać ten, kto zna klucz. Każdy szczegół na tej ikonie, którą wymalował Łukasz, jest ważny i możemy na nią, na tę ikonę spojrzeć właśnie jak na ikonę Eucharystii. Chciałbym, abyśmy w tych chwilach, które spędzimy razem, patrzyli na tę piękną ikonę po to, by dotrzeć do jakiegoś głębszego sensu, może zatęsknić, wejść głębiej w tajemnicę, może kiedyś zacząć inaczej przeżywać samą mszę świętą. Jeśli popatrzymy na tekst z lotu ptaka, to na pewno ujrzymy te cztery elementy, które są tak charakterystyczne dla Lectio Divina i jest to naprawdę fascynujące, ponieważ Jezus prowadzi tych uczniów właśnie w kluczu Lectio Divina. Wiemy, że Lectio, Meditatio, Oratio i Contemplatio to takie tradycyjne cztery elementy charakterystyczne dla tego podejścia do modlitwy, Słowa Bożego i rzeczywiście Jezus przeprowadza Lectio uczniom, następnie Meditatio, czyli swoiste rozważanie, następnie oni reagują Oratio, mówiąc zostań z nami, bo ma się już ku zachodowi. I wreszcie jest ten moment komunii, w którym Jezus znika dla zmysłów i to jest właśnie moment kontemplacji. Gdy spojrzymy z kolei na mszę świętą, to zobaczymy bardzo podobny układ. Mamy liturgię słowa, która jest właśnie odpowiednikiem lekcjo. Mamy homilię, rozważanie, która jest odpowiednikiem meditatio. Mamy modlitwę wiernych, i zwłaszcza epiklezę, i to jest to wołanie uczniów na tej, w tym tekście, zostań z nami. Jest to moment błagalny. W epiklezie prosimy o zstąpienie Ducha Świętego, jakbyśmy go niejako przymuszali, zostań z nami. On się poddaje nam. I wreszcie mamy moment komunii, moment kontemplacji. Tak samo dzieje się właśnie na mszy świętej, stąd bardzo wcześnie niektórzy rozpoznawali w tym tekście układ Eucharystii, liturgii słowa i liturgii Eucharystii, czyli układ mszy świętej. W tym tekście, który czytała Monika, nie ma takiego pięknego refrenu, który w innych tłumaczeniach można zauważyć. W tekście greckim Łukasz podkreśla ważne momenty, pisząc czy mówiąc i stało się. Nie we wszystkich tłumaczeniach to jest widoczne. Ja wezmę takie tłumaczenie bardziej dosłowne, w którym ten refren łukaszowy, akcentujący coś bardzo istotnego, się pojawi. Chciałbym teraz, abyśmy posłuchali dwóch pierwszych zdań, na których się dzisiaj skupimy, w tym tłumaczeniu dosłownym. I oto w tym dniu dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, odległej o 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali też między sobą swoje myśli o tym wszystkim, co zaszło. I stało się, gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, że sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Zaczyna się od dwóch uczniów, którzy wymieniają swoje myśli, którzy gorąco wymieniają swoje myśli. Słowa użyte w języku greckim określają bardzo taką gorącą dysputę, namiętną dysputę. Wymieniają swoje myśli i pojawia się między nimi więź. Musi być jakaś otwartość, jest dialog, które są swoistym punktem wyjścia, jakby warunkiem wstępnym do tego, co się wydarzy dalej. Gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. To jest dla mnie niezwykły moment. Osobiście bardzo mnie to dotyka, ponieważ Jezus pojawia się w przestrzeni spotkania pomiędzy tymi dwoma uczniami. Okaże się, że ikona Eucharystii jest równocześnie ikoną więzi pomiędzy ludźmi, ikoną braterstwa, ikoną współdzielenia. I okaże się, że te dwa wymiary są nierozerwalne. Jak Jezus jest zapytany o największe przykazanie, nie przywołuje tylko Księgi Powtórzonego Prawa, mówiąc: słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jeden, miłuj Pana Boga swego i tak dalej, ale od razu dokleja niejako fragment, tekst, który się znajduje w zupełnie innym miejscu, w Księdze Kapłańskiej: miłuj bliźniego swego. Jezus łączy ze sobą te dwa przykazania niemalże w jedno i my wiemy, że miłość samego siebie, miłość drugiego i miłość Boga są nierozerwalne. I na ikonie Eucharystii, której się przyglądamy, dokładnie tak jest. Jezus zbliża się, gdy ci dwaj zaczynają nawiązywać ze sobą więź, gdy dzielą się, gdy obnażają się, gdy dyskutują. I to jest również niesamowite, bo to jest również tajemnica trynitarna. Wiemy, że możemy powiedzieć, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Również, rzadko to robimy, ale możemy powiedzieć, że są trzy osoby, które w miłości, przez miłość są jednym. I tutaj zawsze się jakoś zastanawiałem nad tym, co mówi się w teologii, jakoś tak lekko, a dla mnie to było zakryte, że relacja między Ojcem i Synem ma charakter osobowy i jest to Duch Święty. Jakoś nie mogłem tego zrozumieć. Nie mogłem tego zrozumieć do momentu, w którym nie miałem spotkań bardzo głębokich z ludźmi, w których spotykaliśmy się, dzieląc się, obnażając swoją słabość i nagle pomiędzy nami ujawniała się obecność kogoś większego od nas. I rzeczywiście to, co się dzieje w relacji między osobami, które się kochają, można odczuć jako osobową obecność. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga. Wiele razy tego doświadczałem, czy w spotkaniu z moją żoną, czy w spotkaniu z przyjacielem, czy w jakichś innych spotkaniach, że pomiędzy nami dwojgiem, pomiędzy nami dwoma ujawniał się Bóg. I to jest właśnie tajemnica Eucharystii. To jest niesamowite, ponieważ to uosobienie relacji, objawienie się osobowej miłości w relacji, to jest Eucharystia. I chleb i wino są znakiem tego, dzielone, dodajmy jeszcze, chleb łamany, wino dzielone, są znakiem tego, co się dzieje na poziomie duchowym. Rzeczywistą materią dla cudu Eucharystii nie jest przede wszystkim chleb i wino. Rzeczywistą materią dla cudu Eucharystii jestem ja i ty. Jesteśmy my. I niezwykle się ucieszyłem, kiedy znalazłem w katechizmie w punkcie 1396 zdanie świętego Augustyna. Posłuchajmy. Jeśli jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami, to na ołtarzu Pana znajduje się wasz sakrament. I uwaga, przyjmujecie sakrament, którym jesteście wy sami. Przyjmujecie sakrament, którym jesteście wy sami. Oczywiście my powiemy, że I to jest prawidłowe powiedzieć, że tą niezbędną materią, aby była Eucharystia, by się pojawiła ta cudowna, niezwykła obecność, jest wino i chleb, ale tak naprawdę potrzebna jest jeszcze więź, wspólnota, przyjaźń, to wszystko, co dzieje się między tobą i mną. To dlatego właśnie po Soborze Watykańskim II podkreślono to, że ksiądz ewentualnie, jeśli jest w jakichś skrajnych sytuacji, może sam dla siebie odprawić jednoosobową mszę świętą. Ale to nie jest to, o co chodzi. Msza święta to jest rzeczywistość. Cud Eucharystii to jest rzeczywistość, która się wydarza między miłującymi się braćmi i siostrami. To dlatego możemy powiedzieć, że jeśli chcemy znaleźć Boga, powinniśmy szukać człowieka. I z drugiej strony również, jeśli chcemy znaleźć człowieka, powinniśmy szukać Boga. A więc mamy do czynienia z ikoną Eucharystii, która jest również ikoną przyjaźni. Duchowość przyjaźni. W chrześcijaństwie to było kompletnie ze sobą nierozerwalne. Przyjaźń i Eucharystia, i sakrament. Wobec wielkości tego misterium, powie święty Augustyn, zawoła o sakramencie pobożności, o znaku jedności. Znak jedności, znak zjednoczenia, znak tego, co już się wydarzyło, gdy tak szli i nawzajem się pytali. To jest moment, który przywołuje obecność samego Jezusa. Chciałbym teraz przeczytać fragment z Dziejów Apostolskich, króciutki tekst, który opowiada o samym początku, o samych początkach wspólnoty. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na ten tekst, ale on pokazuje coś niezwykłego, że do świątyni jeszcze chodzono, ale tak naprawdę Kościół spotykał się na łamaniu chleba i modlitwach w domach, po domach. Tam właśnie dokonywały się pierwsze liturgie, pierwsze msze święte, pierwsze Eucharystie. Nie była to pewnie opozycja wobec kultu świątynnego, bo do tej świątyni nadal jeszcze wtedy chodzono, ale to było coś równoległego do religii. Okazuje się, że już nie musisz iść do świątyni, by spotkać Boga. Nie musisz iść do jakiegoś wydzielonego miejsca, specjalnie przygotowanego, specjalnie przystrojonego, z figurami i rzeźbami. Życie objawia się w domach, tam, gdzie mieszkali, w tych relacjach, które mieli. To było coś rewolucyjnego. To było tak rewolucyjne, że w starożytnym Rzymie zarzucano chrześcijanom, że nie są religią, że to nie jest religia. Gdyby chrześcijaństwo było religią, dla Rzymu nie byłoby kłopotu. Stałoby się jedną z wielu religii obowiązujących, dozwolonych w cesarstwie. Natomiast z chrześcijanami mieli kłopot. Gdzie jest wasz kapłan? Gdzie jest wasza świątynia? Gdzie jest ofiara? Gdzie jest ołtarz? To wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Życie zaczęło wytryskać w codzienności. Kult świątynny przestał być już potrzebny. Mamy tu coś zupełnie nowego. Już nie musisz chodzić do świątyni, by spotkać Boga, bo u chrześcijan spotykasz Go w relacji, w przyjaźni, w więzi. czego sakramentalnym wyrazem jest Eucharystia. Zawsze jakoś mnie zastanawiało, że Jezus ustanowił Eucharystię na samym końcu swojej działalności. Oczywiście było to związane z Jego odejściem, z drogą paschalną, to jest jasne. Na pewno też przygotowywał katechetycznie, można powiedzieć, swoich przyjaciół do tego oszałamiającego zdania, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. Ale ja też myślę, że chodziło o zawiązanie więzi, że najpierw musiała być wspólnota, że najpierw musiała być relacja, że najpierw musiało być otwarcie, poznanie się, aby Eucharystia mogła się uobecnić. I wtedy widzimy, że gdy my dzielimy życie, gdy ja spotykam się z Tobą, pomiędzy nami, gdy łamiemy chleb, pojawia się On, Jego obecność. I to, co zawsze jakoś dla mnie jest istotne, powtarzam wiele razy przyjaciołom miłości miłosiernej i wszystkim innym, że nasze zabawy, ogniska, gry, wycieczki, to wszystko, o co naprawdę dbamy, żeby było, jest tak samo istotne jak spotkanie w kościele, ponieważ dzielenie troski, smutków, relacja to jest integralna część całej liturgii życia, której kulminacją jest Eucharystia. Można by powiedzieć, że to jest trochę jak ze spotkaniem intymnym małżonków. Może jest to takie odważne porównanie, ale wydaje mi się bardzo adekwatne. Małżonkowie najpierw prowadzą pewną grę wstępną, spotkanie, czułość, nie jeszcze w kontekście seksualnym. Sam moment zjednoczenia w łożu jest pewnym szczytem tego wszystkiego, co dzieje się w życiu. Przynajmniej tak powinno być. Zanim pocznie się to życie na ołtarzu, wspólnota buduje więź. I to jest takie piękne sprzężenie zwrotne, można powiedzieć taki oddech i w małżeństwie, i w kościele. Prowadzimy relacje, przyjaźnimy się, jesteśmy dla siebie czuli, jesteśmy dla siebie bliscy, otwarci i to nas prowadzi do tego szczytu, którym jest komunia, zjednoczenie, a następnie z tego szczytu znów schodzimy, by jeszcze głębiej prowadzić relacje. Jest więc taki oddech. Więź prowadzi nas do najintymniejszego spotkania, a to spotkanie komunijne prowadzi nas na powrót do codzienności, byśmy pogłębiali relacje. Jest to oddech małżeński i jest to oddech Kościoła. Widzimy tu analogię do Eucharystii. Bóg objawia się w relacji między nami. I to, w jaki sposób życie nam się udziela w Kościele, jest niezwykle istotne. Eucharystii Jezus udziela się na sposób relacyjny. Nie możesz łamać chleba z samym sobą. Łamanie chleba, pierwsza nazwa Eucharystii, oznaczała łamać ten chleb z kimś. Nie otrzymujemy życia indywidualistycznie, ale wspólnotowo, komunijnie. Najpierw jest relacja przyjaźni między ludźmi, która pozwala mieć udział w życiu Boga. Jeśli między Tobą a mną jest miłość, jeśli Ty i ja otwieramy się na siebie, ten wymiar relacji między nami pozwala nam doświadczyć Boga, który jest miłością. A więc nie tyle chodzi o relację z Bogiem, co o uczestnictwo w Bogu. Nie chodzi o wchodzenie w relacji z Bogiem tak, jak ja bym był podmiotem tej relacji, a Bóg był przedmiotem poznania. Raczej doświadczam Boga, mając udział w tym, kim On jest, a jest On miłością. A więc doświadczam Boga poprzez relacje z człowiekiem. Można powiedzieć, że wymiar pionowy, ja nie lubię rozdzielać tych wymiarów miłości, ale jeśli już, to ten wymiar pionowy miłości pojawia się w przestrzeni wymiaru poziomego. Kto miłuje, powie święty Jan, ten zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. To jest niezwykle istotne, bo chrześcijaństwo jest z natury relacyjne, jest komunijne. Nie tylko odkrywam Boga w relacji z człowiekiem, ale również odkrywam sam siebie. Odkrywam, kim ja jestem, dzięki temu, że wchodzę w relacji. Dodajmy jeszcze, że my nie jesteśmy w stanie sami wygenerować tej komunii. Komunia jest darem, ale dar domaga się przyjęcia, stworzenia pewnej przestrzeni. Nie jest nam wciskany na siłę. Przyjmujemy komunię, aby wchodzić w komunię. Stajemy się komunią, aby inni mogli przyjąć komunię w nas, przyjmując nas, przyjmując Chrystusa. W punkcie 1325 katechizmu czytamy: Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. To jest niesamowite. Kościół jest sobą, kiedy żyje z Bogiem i urzeczywistnia się jedność ludu Bożego. To nie jest kwestia otworzyć się na to lub nie. To nie jest kwestia uznać, że to jest prawda lub nie. To jest kwestia być Kościołem lub tym Kościołem nie być. Kościół to jest relacja, życie komunijne, mentalność przyjaźni. Przyjmuje życie i staje się częścią organizmu, nie indywidualistycznie. Jestem małą komórką jednego wielkiego człowieka, którym jest Chrystus. Nasze życie jest utkane, jeden z drugim. Stanowimy taką niezwykłą tkaninę, której nie da się rozedrzeć. Ja i ty. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz tego posłuchali, co czytamy w Dziejach. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie i łamaniu chleba w modlitwach. Przebywali razem. Wszystko mieli wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wyobrażacie to sobie? Jesteś w domu, za chwilę wieczór, sobota, schodzą się twoi sąsiedzi, przyjaciele, odsuwamy stół, kładziemy się wokół niego, bo tak właśnie ucztowano, i zaczyna się cud naszego spotkania. Wiemy o sobie wiele, jesteśmy w relacjach, nikt nie jest nieznany, a jeśli ktoś przychodzi pierwszy raz, od razu jest przywitany. Jest coś niezwykłego w tym spotkaniu i w pewnym momencie starszy, prezbiter, najczęściej głowa domu, często mąż, ojciec, zaczyna łamać chleb i rozdawać wino, wypowiadając te cudowne słowa, które mu przekazał biskup, który na niego położył ręce. Gdy ja sobie to wyobrażam, przeżywam jakiś straszny smutek, porównując to, co było na początku, z tym, co jest teraz. Jak bardzo zaniedbaliśmy ten wspólnotowy wymiar Eucharystii, jak często jest przeżywana indywidualistycznie. Jak to w praktyce wygląda? W sumie każdy siedzi w swojej własnej ławeczce. Czasami rano, jak się wejdzie do kościoła, wieczorem w dzień powszedni, to widzimy parę osób i każdy siedzi w swojej ławce. Usiąść blisko koło kogoś byłoby wręcz niekulturalne, bo mu się przeszkadza w jego własnym osobistym uczestnictwie we mszy świętej. Ksiądz wchodzi do prezbiterium i wychodzi. Nie ma żadnej relacji. Nikt nikogo nie zauważa, jak w teatrze. Dokonuje się pewien obrzęd, każdy przyjmuje swojego Pana Jezusa bez żadnego doświadczenia bliskości, przyjaźni. No, jest znak pokoju, może tam podam rękę do tyłu i do przodu. Czasem widzimy, i to jest naprawdę częsty widok, siostry zakonne z jednego zgromadzenia, z jednej wspólnoty, które akurat w tej parafii razem pracują. Każda siedzi w swojej własnej ławce. Jest to naprawdę bardzo smutne. Niedawno byliśmy z Moniką, uczestniczyliśmy w liturgii we mszy świętej na Czarnym Lądzie i trafiliśmy akurat w takie smutne miejsce. Byliśmy jedynymi białymi, więc nie sposób nie było, nie można było nie zauważyć, że przyszedł ktoś nowy. Nikt nie zwrócił na nas uwagi. Ksiądz zupełnie nie zareagował, że oto są jacyś przyjaciele chrześcijanie, skądś przybyli. Jakaś kobieta po mszy świętej z nami się przywitała. Nie było to fajne doświadczenie. Okazuje się, że ten bardzo smutny wzorzec zachodniego kościoła również w niektórych momentach jest przejęty również w Afryce. Ja osobiście porównuję to dość drastycznie do zapłodnienia w probówce. Nie chcę się teraz rozwodzić nad tym, dlaczego zapłodnienie in vitro przez Kościół uznawane jest za niegodziwe, zwłaszcza jeśli chodzi o te embriony, które są zamrażane czy niszczone. Ale chodzi również o sam fakt, że życie nie poczyna się w ciele człowieka. Okazuje się, że można począć człowieka w szkle, w menzurce, w probówce. I że podobnie można również odprawiać mszę świętą, tak jakby sterylnie, wypreparowując ją ze wspólnoty, jakbyśmy mieli mszę in vitro. Wszystko się zgadza. Życie się poczyna. Chrystus jest sakramentalnie obecny w winie i w chlebie, ale nie ma relacji, nie ma miłości, nie ma spotkania. Teraz jeśli się zastanowić, dlaczego wierni odchodzą od kościoła, dlaczego na przykład msza święta nie jest atrakcyjna dla nastolatków, to okaże się, że być może dlatego, że odbywa się to wszystko poza więzią. Wygląda jak jakiś indywidualny teatr. Nic nikogo z nikim nie łączy. Możesz przyjść, wyjść, nikt się nie zaczepi. Z nikim nie będziesz mieć kontaktu. Widzimy, że jest zupełnie inaczej niż na tej ikonie. Gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Kościół i liturgia zaczyna się w relacji. Kościół nie zaczyna się od sakramentów. Kościół zaczyna się od więzi. Kościół rozszerza się przez więź. Ewangelizacja nie polega na tym, żeby zaraz kogoś przyprowadzić do sakramentów. Ewangelizacja polega na tym, żeby zacząć z kimś być. Iść razem z Nim, zbliżyć się do Niego. Jedni z moich znajomych właśnie skarżyli się, że ich nastolatek mówi, po co mam chodzić do kościoła? Boga mogę również spotkać w lesie. I rzeczywiście on ma rację. Boga można spotkać w lesie. Jeśli na mszy świętej w jego parafii nie ma żadnych relacji, żadnych więzi, on z nikim niczego nie dzieli, nie doświadcza, to może i lepszy las. Oczywiście ktoś powie, no ale tu jest sakramentalny Pan Jezus obecny. Sakrament Eucharystii to nie tylko chleb i wino, to my wszyscy. To po pierwsze. A poza tym trzeba być już mistykiem, żeby w samej komunii świętej odkryć obecność Boga. Najpierw odkrywa się ją we wspólnocie. Jeśli ten nastolatek nie doświadcza żadnej wspólnoty, co go ma zachęcić? Jeśli by była żywa wspólnota, w której on ma swoich kolegów, koleżanki, gdzie jest więź również między starszymi a młodszymi, gdzie jest współdzielenie życia. On by nie mógł nawet o tym lesie powiedzieć dla porównania. Ja bym mu odpowiedział, w lesie nie będziesz miał więzi. Chodź do nas, tutaj bije serce, tu cię ktoś przytuli. Ale on tego nie doświadcza. I rzeczywiście niewiele się różni ten las od jego parafii. Zobaczmy, że gdy przywrócimy tę właściwą, komunijną perspektywę Kościoła, nie będziemy już stawiać pytania na przykład takiego, co zrobić, by młodzież zaczęła chodzić do Kościoła. Zapytamy się, co zrobić, by przywrócić więź, byśmy się zaczęli z powrotem znać. Może najpierw trzeba rozpalić grille, może najpierw trzeba zrobić spotkania przy kawie i herbacie. Może najpierw trzeba upiec ciacho, odwiedzić kogoś w domu, otworzyć butelkę wina, zacząć od więzi. I od tego zaczyna się Kościół. Te pozornie niekościelne działania, zabawy, tańce, jakieś imprezy kulturalne, to, co jest współdzielone gdzieś na osiedlu między nami, staje się bardzo istotne. A Eucharystia bez więzi pomiędzy sprawującymi ją jest naprawdę smutna. Jak tak ją sprawujemy, a wydaje mi się, że wspólnoty neokatechumenalne, odnowa w Duchu Świętym czy jakieś inne, to jest w sumie jakiś mały procent, elitarna grupy, które doświadczają czegoś innego. W większości jesteśmy na smutnych mszach parafialnych, w których może jest nawet i dobra homilia i wspaniały ksiądz, ale nic się nie dzieje między nami. Tak właśnie sprawujące, tak właśnie Kościół staje się chrześcijaństwem bez przyjaźni. Kościołem w sumie bez życia. Można by powiedzieć Kościołem bez Kościoła. Nic dziwnego, że nie jesteśmy atrakcyjni. Ludzie w klubie fitnessu czasem mają więcej relacji niż w swojej parafii. Tam, gdzie mogą się czymś podzielić, czegoś doświadczyć, coś wspólnie razem zrobić. Co miałoby przyciągać do naszej wspólnoty, jak nie miłość? Zwróćmy również uwagę, że Najświętszy Sakrament jest otrzymany we wspólnocie. On nie spada nam indywidualistycznie do adoracji tylko dla mnie, znikąd. On się rodzi we wspólnocie. To nie jest mój prywatny Pan Jezus. Nawet jeśli adoruję Go osobiście, co jest dobre, adorować Go w sobie samym po przyjęciu komunii, adorować Go na ołtarzu, o tym jeszcze będziemy mówili, to nawet ta adoracja odbywa się w kontekście wspólnoty. Ona nie zawsze jest obecna, ale nie służy do tego, by się ukryć przed ludźmi z moim prywatnym, małym, własnym, kieszonkowym Panem Jezusem. Łatwo możemy zapomnieć, skąd mamy Najświętszy Sakrament. Jakby został nam wyłącznie tylko dany do indywidualnej modlitwy. Owszem, możemy się modlić przed Nim osobiście, ale jest dany we wspólnocie i dla wspólnoty. Ci, co mnie znają bliżej, wiedzą, że ja niemal obsesyjnie, jak mam możliwość, to zapraszam ludzi do przodu. No chodźcie, chodźcie, usiądźmy. Nawet te kościoły mamy tak zaprojektowane, żeby ta więź nie może powstać. To jest tak zrobione, ponieważ było budowane w czasach, gdy o tej więzi nikt nie mówił i nikt o nią nie dbał. W związku z tym siedzimy obok siebie jak w teatrze. Dlatego często lubię ławki przestawić jakoś w krąg, żebyśmy się widzieli, żebyśmy mieli między sobą relacje. I na koniec jeszcze taka refleksja. Jest sporo gorliwych czcicieli Eucharystii, którzy walczą o to, by przyjmować Pana Jezusa w sposób godny. Jedni na stojąco, inni na klęcząco, jeszcze inni do ręki, do buzi, do ust. Dyskusje na ten temat, jakbyśmy zapomnieli, że na początku przyjmowali go należąco i do ręk. Ale już nie chcę teraz wchodzić w ten temat. Tylko gdyby ci i my wszyscy, czciciele Eucharystii, z taką gorliwością, jak dbamy o sposób jej przyjmowania, skupilibyśmy się na tym, co zostało tragicznie zaniedbane, na więzi, wszystko by się naprawdę zmieniło. Nie zdajemy sobie sprawy, że można nawet rzec, że w jakimś sensie przyjmujemy tę komunię niegodnie, ponieważ ją przyjmujemy bez relacji między nami. I to jest naprawdę o wiele cięższe przewinienie i to powinno nas niepokoić i smucić. To mnie doprowadza sam osobiście do wielkiego smutku. Chciałbym bardzo to zmienić. Nie wiem jak. Nie wiem jak to zmienić w wspólnotach, na które nie mam zbyt wielkiego wpływu. Ale to jest naprawdę niewłaściwe przyjmowanie Komunii Świętej. Bez relacji. To nas powinno bardzo niepokoić. I na koniec mam ochotę użyć pięknych słów Miłosza z drugiej przestrzeni, pięknego wierszu, właśnie gdy pomyślę o tej utraconej bliskości. Płaczmy, lamentujmy po wielkiej utracie. Porysujmy węglem twarze, rozpuszczajmy włosy, błagajmy, niech nam będzie wrócona. Płaczmy, lamentujmy po wielkiej utracie. Porysujmy węglem twarze, rozpuszczajmy włosy, błagajmy. Niech nam będzie wrócona komunia, niech nam będzie wrócona relacyjność, niech nam będzie wrócona przyjaźń, niech nam będzie wrócona więź we wspólnotach eucharystycznych, w parafiach, zakonach, w naszej codzienności, tam gdzie modlimy się i spotykamy na mszy świętej. To tyle w tej pierwszej części. Chwila muzyki i za chwilę jeszcze parę słów. Kochani, no cieszę się bardzo, że spotkaliśmy się. Jak widzicie, jest to bardzo osobiste dzielenie. Może to kogoś jakoś pociąga, to zapraszam do następnych odcinków. Będziemy regularnie je, mniej więcej co miesiąc, może w częściej, jak nam wyjdzie, umieszczali kolejne odcinki. Możecie też komuś podesłać link do tych naszych audycji online. Pamiętajcie, kochani, że zawsze możecie wrócić do tej audycji, do wszystkich innych nagranych wcześniej, różnych cykli audycji, które znajdziecie na stronie www.przyjaciele.mm.pl. Mam nadzieję, że komuś coś dadzą. I też tradycyjnie bardzo dziękujemy za wpłaty na naszą fundację. Tutaj siedzi Jacek, który nie tylko realizuje te audycje, ale jest również szefem fundacji. On się przyłącza do tych podziękowań. Dziękujemy wam bardzo za wszelkie wpłaty, za modlitwę. No i co? No i żebrzemy dalej. No, jeśli chcesz nam pomóc, by te audycje mogły powstawać, inne dzieła fundacji, prosimy, zajrzyj na stronę www.fundacjateozis.pl. Fundacja Theozis.pl to jest nasza fundacja, która między innymi właśnie te audycje online organizuje. Dzięki za wpłaty indywidualne, a zwłaszcza też za stałe przelewy, które dają nam takie poczucie bezpieczeństwa finansowego. Chcę od razu powiedzieć, że my z Moniką nie zarabiamy na fundacji. To wszystko, co fundacja otrzymuje, jest przeznaczone na cele statutowe, a więc promowanie duchowości, modlitwy kontemplacyjnej, na promowanie chrześcijańskiej terapii integralnej. Jesteśmy wam wdzięczni i chciałbym na koniec, będąc diakonem, mam taką władzę, wszystkich pobłogosławić, tych, którzy są z nami teraz i tych, którzy będą tego słuchać w przyszłości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.